Gaulajzes? Gaulajzes? Kto to pali gaulajzes?
Chłopcy, już czas, już czas. Bo sól zatopi to nos.
Dobry wieczór Państwu, po raz kolejny witamy w półliterackim i niekulturalnym magazynie Gaulajzes Golana.
Wyprodukowanym przez Klub Polskich Nieudaczników w Berlinie pod dyrekcją.
To nie wiadomo tak za bardzo, bo tutaj
jest jakiś triumvirat.
Triumvirat. W składzie?
Ewa Lewy.
Piotr Mordel.
I Adam Gusowski. Proszę Państwa, rok jubileuszowy, 100 lat Polski. No, to naprawdę wielki sukces dla takiego małego kraju, że się utrzymał 100 lat takiej niepodległości.
W tym miejscu takim. No, na świecie geopolitycznym.
No minimalnie przesunięty tak naprawdę. Granice tak się troszeczkę otłukły w tych 100 latach. Też były wzloty i upadki polityczne i socjalne. Były co najmniej 3 katastrofy.
No ale miejsce jest naprawdę trudne. Położenie jest ciężkie i kraj wcale nie jest taki mały.
Ale
są mniejsze na pewno.
Może nie jest mały, ale na pewno niski. Proszę Państwa, już byliśmy w różnych etapach, w różnych epokach tego kraju. Mieliśmy już różnych bohaterów tej historii. Mieliśmy już różnych bohaterów i tak dopłynęliśmy tak naprawdę w takim, można by powiedzieć, zadziwiająco dekadowym rytmie. Już byliśmy ostatnio w latach 80., we wczesnych latach 80., stan wojenny. No i teraz znowu taki krok dekadowy, 10 lat, prawie 10 lat później. Dzisiaj, proszę Państwa, zanurzymy się w takie wzburzone dzisiaj wody wokół okrągłego stołu.
A teraz przed Państwem bardzo ciekawy człowiek.
Dobry wieczór Państwu. W naszej audycji rozmowa z ciekawym człowiekiem. Moim gościem przy mikrofonie, a Państwa gościem przy odbiornikach jest pan Henryk Brzozowski, stolarz okrągłego stołu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Henryku, przejdźmy od razu do najważniejszego. Kiedy wpadł pan na pomysł okrągłego stołu, przy którym miał zasiąść rząd PRL-u i powstająca właśnie opozycja?
Mniej więcej w połowie lat 80. Pracowałem w fabryce mebli. Robiliśmy wtedy stoły i krzesła szkolne. Chciałem wyjść z tego czworokątnego schematu i zaproponowałem brygadziście okrągłe stoły i okrągłe taborety. Odmówił komuch jeden. Ja jednak jestem stolarzem z powołania, a wizja okrągłych stołów mnie prześladowała. Zrozumiałem, że muszę pójść inną drogą.
I ta droga okazała się również nową drogą Polaków ku wolności.
No bez przesady. Ale plan był faktycznie ogólnokrajowy. Najpierw zaangażowałem się w opozycji i wspierałem powstawanie ognisk opozycyjnych i strajkowych. Latem 1988 roku było ich już tak dużo, że rząd PRL-u z Kiszczakiem na czele zmuszony był do rozmów z przedstawicielami opozycji.
A tak, słynne rozmowy w Magdalence między grupami Czesława Kiszczaka i Lecha Wałęsy.
Jeszcze przed Magdalenką spotkałem się z Lechem. To właśnie jemu powiedziałem, że jeśli dojdzie do obrad rządu z opozycją, to mogą się one odbyć tylko przy okrągłym stole, bez stron i rogów.
I Lech Wałęsa przyznał panu rację?
Sobie przyznał rację, bo powiedziałem mu, że podoba mi się jego pomysł okrągłego stołu, że jest taki nowatorski i symboliczny. Lecho wtedy miał mnóstwo pomysłów i nawet nie zauważył, że ten nie jest jego.
W Magdalence faktycznie umówiono się na obrady przy okrągłym stole.
Tak, bardzo się ucieszyłem. Problem był tylko taki, że ustalono je już na październik 1988 roku. To było niewykonalne. Braki w zaopatrzeniu lat 80. były nadal dokuczliwe. Tyle ładnego drewna zdobyć nie było proste. Dlatego tak namieszałem na spotkaniach opozycji, że przesunięto je na rok 1989.
I znalazł pan drewno na czas?
Na początku grudnia miałem już wszystko w warsztacie, w którym spędziłem całe święta i Sylwestra, pracując bez przerwy.
Brawo!
Stół mi wyszedł piękny. 14-elementowy. W ten sposób nawiązujący zarówno do Wiosny Ludów, jak i do powstańczych zrywów Polaków.
Mebel jest nie tylko ładny, ale również otwierający nową kartę w historii Polski.
No właśnie, historia. To było tak dawno, że aż musiałem wymyślić coś innego. Od kilku lat pracuję nad nowym modelem stołu, w kształcie krzyża.
I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Państwem. Moim gościem przy mikrofonie był pan Henryk Brzozowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę, proszę i szczęść Boże.
A Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną rozmowę z ciekawym człowiekiem już za tydzień. Do usłyszenia. No właśnie, Henryk Brzozowski jest kolejną postacią naszego...
Pocztu Nieznanych Polaków, których są nieznani, dopóki ich Państwu nie przybliżymy.
A nieznani to jedna ich...
Jakby, zapomniani może.
Tak?
No
zapomniani,
właśnie.
Ale też przede wszystkim ważni. Ważni dla polskiej historii.
Wręcz kluczowe nawet bym powiedział.
I takim takim kluczową postacią na pewno był Henryk Brzozowski.
Oczywiście, tak. Stolarz z Henrykowa.
No tutaj niestety też w archiwach nie było dużo wiadomości na jego temat, no ale już coś tam się nam udało zdobyć. No, urodził się w roku, pod koniec lat 30., 37. Dokładnie 26 kwietnia 1937 roku.
W małej miejscowości, a w zasadzie w jednej chacie, czyli w Leśniczówce tak naprawdę.
Tak, tak. Tam, no, w środku lasu dom należący, taki służbówka, należący do jego ojca i całej rodziny. Także trudno nam było się bardzo dokopać do tych informacji.
No, no może co coś da? O rodzicach. Ojciec leśniczy.
Mama nauczycielka.
No
takiej,
właśnie.
Wiadomo, takiej malutkiej szkole.
Przy Zagrodowej.
Tak, no przy Zagrodowej. Uczyła wszystkiego, co tam dzieci musiały
się
nauczyć.
To są bardzo ważne szkoły i to są bardzo ważni też nauczyciele, moim zdaniem. Też niedoceniani. Może kiedyś nam się uda zrobić całą serię właśnie takie niedoceniane zawody. I tutaj tacy nauczyciele, którzy mają w różnym wieku, no i w różnym jakby... o różnych możliwościach, powiedzmy.
Talentach.
Tak? Talentach. Taką grupę przyjaciół tak naprawdę, no bo to są dzieci, które się znają, żeby tam wprowadzić atmosferę nauki i żeby właśnie z tych nieoszlifowanych bursztynów zrobić diamenty.
No, z bursztynu zrobić diament jest naprawdę trudno.
No i dlatego
ale
mówię.
Ale jest to możliwe.
A ta właśnie ta matka Henryka, no jakim musiała Hanna, być geniuszem? Powiedziałam matka, to nie jest imię, tylko
ale
stanowisko. Hanna, dobrze.
Ale
Hanna.
Ale matka,
a matka,
matka
Henryka.
Też. Aha, no matka tak. Henryka, Hanna, matka Henryka. Jakim musiała być geniuszem, skoro uczyła dzieci i matematyki, i polskiego, i przyrody. No, zazwyczaj mówi się, że ja to jestem noga z tego jestem dobry, a ona musiała być
A propos
ze
noga,
wszystkiego.
Jedną nogę miała krótszą.
Tak.
Wołano na nią we wsi kuśtyczka, ale tutaj też zauważcie, jaki to musi być silny jednak charakter. Taka osoba, która staje przed dziećmi, przed młodzieżą, które no, często, umówmy się, są
bezlitosne.
Dzieci są okrutne. Tak, dzieci są najgorsze część społeczeństwa.
Na pewno nie raz padały jakieś takie właśnie
docinki
a propos właśnie tej krótszej nogi, a mimo to była lubianą nauczycielką.
Tak, no i miała autorytet po prostu. Ale tutaj już właśnie pomógł, już wszedł w drogę Henryk, bo on zrobił jej z drewna taki obcas ortopedyczny, w którym wyglądała jak piękna dama i już nie kuśtykała więcej.
Powiem więcej, Henryk był naprawdę dobrym dzieckiem, też kochającym dzieckiem i tą miłość okazywał właśnie w takich małych prezentach jak obcas dla mamy, ale też można powiedzieć tutaj z pewnością stuprocentową, że to właśnie on wymyślił taką specjalną pułapkę na korniki dla swojego taty leśnika, który z tymi kornikami cały czas walczył.
Z mikrofonem wśród ludzi. Reportaże Romana Wścibskiego.
Halo, halo, z terenu melduje się wasz wszędobylski reporter Roman Wścibski. Tym razem melduję się ze Swarzędza, tej stolicy polskiego meblarstwa i płyt wiórowych. Ale nie tylko tradycyjne gałęzie przemysłu się tu zagnieździły. Tu też zawitała nowoczesność. Swarzędz jest siedzibą wielu start-upów z branży meblarskiej. Dzisiaj odwiedzimy siedzibę najmłodszego, ale zarazem najbardziej prężnego z nich. Ips Typographus. Nazwa tajemnicza. Co się za nią kryje, dowiemy się...
Już za chwilkę, redaktorku. Dzień dobrek.
A widzę, że humorek dopisuje.
Tak.
Może zaczniemy od rozszyfrowania nazwy startupu.
Ips Typographus? No cóż, to nasz swojski kornik drukarz.
Kornik? Ależ przecież to pasożyt. Wróg leśników i meblarzy. Za wyjątkiem producentów płyt wiórowych.
To prawda. Przez wieki działalność tego skądinąd sympatycznego szkraba było jakby nie po drodze z interesami nas, znaczy ludzi. Konflikt interesów, wrogość, a wszystko to wynika z braku komunikacji.
Jak to? Tracę wątek.
To proste, no. No, już starożytni Rzymianie wiedzieli, że nie zawsze trzeba pokonać wroga. No, wystarczy się z nim dogadać, no.
Tak, tak. I co dalej?
No, pomysł dogadania się z kornikami miałem już w podstawówce. Trochę się nudziłem, więc tak trochę sobie coś tam wymyślałem. To znaczy, wtedy chodziło o mole, które notorycznie zjadały garnitury mojego tatusia. I co lepsze, garsonki mamusi. No, każde wyjście do kościoła rozpoczynało się przekleństwami ojca i płaczem matki. No bo jak tu się pokazać sąsiadom w dziurawej garderobie? Jako wrażliwe dziecko, no bardzo te awantury przeżywałem. No. Zacząłem eksperymentować i po pewnym czasie dogadałem się, to tajemnica w jakiś sposób, z molami i zjadały one tylko materiał od strony podszewki, od wewnętrznej, no, a więc miejsca praktycznie niewidoczne dla czujnego oka sąsiadów. Mieszkaliśmy wtedy w małej miejscowości.
To fascynujące. Ale dlaczego nie opatentował pan tego i dlaczego wciąż nawet dzisiaj musimy stosować na mole pułapki z feromonami lub lawendę?
To proste. Koncerny farmaceutyczne, panie redaktorze, i sklepy ekologiczne wykupiły mój patent i schowały w szafie pancernej, no, aby nadal zarabiać kokosy.
Pieprzeni kapitaliści.
Spokojnie, spokojnie. Teraz decyzje zapadają gdzie indziej. Pora na kornika. Nasz startup opracowuje aplikację do komunikacji z kornikami, aby te zjadały tylko odpady drzewne. A jeśli już muszą ryć w tych dobrych deskach, to niech chociaż ryją jakieś wzorki. Łowickie na przykład, takie, albo kaszubskie. No. Korniki są tańsze, muszę powiedzieć, niż wycinarki laserowe. No i w pełni ekologiczne.
To genialne. A na jakim etapie teraz jesteście?
Praktycznie aplikacja jest gotowa. To duży sukces, także finansowy. Drwale z Puszczy Białowieskiej są poważnie zainteresowani tą aplikacją i dają nam na nią 10 milionów euro.
To świetnie, ale zaraz. Przecież oni zamkną ją w szafie pancernej, aby móc dalej wycinać drzewa zaatakowane przez kornika.
Pieprzeni kapitaliści.
I tym pozytywnym akcentem oddaję głos do studia.
No, szkoła podstawowa, to już mówiliśmy, Henryk Brzozowski
był dobrym dzieckiem, dobrym średnim, powiedzmy, uczniem.
No właśnie strugał cały czas, coś robił z drewna, nawet dzieciom robił piórniki. Właściwie potem też, ponieważ był dobrym dzieckiem i potem wyrósł na dobrego, dorosłego człowieka, to przychodzili do niego i ty mi tutaj wystrugaj korytko dla świnki, a tam tutaj mi szopę zrób z drewna i on po prostu coraz więcej z tego drewna potrafił robić. Wszystko, ramę do obrazu, no co chciałeś, meble, właśnie
wszystko,
meble.
Co, ale wszystko co piękne kiedyś się kończy, takie dzieciństwo sielankowe i też młodość.
Nie poszedł na studia.
Ale miał ku temu dosyć dobre warunki, bo nie zapominajmy, że wymyślił
twierdzenie Pitagorasa.
Akurat już było zapisane, ale jakby doszedł sam do tego. No, więc nie dziwi nic, że wylądował w szkole zawodowej właśnie dla stolarzy.
Myślę, że ojciec go tam też trochę popchnął jako leśnik, jego miłość do drewna. Mhm. Prawda, każdy leśnik, wiadomo dlaczego jest leśnikiem.
No wiadomo, wiadomo. Czasy były takie, jakie były. No, nie ma jakby dużo miejsca dla ludzi, którzy mogą, że tak powiem, żyć z takiej artystycznej strony swojego rzemieślniczego talentu. Tak? No, po prostu, no, tak jak szewc, no, bez butów chodzi, tak jak ryba w rzece pływa, taki...
Oczywiście.
Taki stolarz potrzebuje zleceń, zleceń, zleceń.
No i właśnie to te zlecenia w tym, w latach 70. meble na wysoki połysk, wszyscy chcieli mieć równe, dopasowane do mieszkań z płyty.
Segmenty Paulinka.
I tak dalej, i tak dalej. No i tak się złożyło, że Henryk Brzozowski po prostu wylądował w fabryce. No w takiej fabryce, no po prostu ciężko mu było.
No, miał deficyty, które starał się po godzinach jakoś wyrównywać. Po prostu założył w garażu warsztat stolarski.
No jak to się stało właśnie, że on stał się tym wielkim kreatorem okrągłego stołu? Tego pięknego mebla, który stał się po prostu, no bez okrągłego stołu nie byłoby obrad okrągłego stołu, no umówmy się.
No wadliwa gospodarka, czy też wadliwa polityka zawodowo-gospodarcza, przecież umówmy się, okrągły stół dla fabryki był nie do zrealizowania, ponieważ tam nie było takich maszyn.
Może jeszcze tylko przypomnijmy, że sam pomysł okrągłego stołu przyszedł mu do głowy podczas wycieczki. Wycieczki w jego niedalekie strony do Uścikowa w pałacu w Uścikowie. Zobaczył
Pałac Julia.
Pałac Julia. Po raz pierwszy zobaczył właśnie, że jednak można z drewna robić coś takiego niekwadratowego, a mimo to równego. Krągły stół wymaga pewnego takiego przeskoku, prawda? No, tych wzorców nie było dużo.
I też przeskoku jakby takiego psychicznego. Przy okrągłym stole wszyscy są równi. Okrągły stół okazuje się meblem na wskroś demokratycznym.
Zresztą później był to też niezły hit eksportowy, no bo okrągłe stoły pojawiały się w różnych państwach przewrotowych i takich państwach, które właśnie wymagały pewnej komunikacji między różnymi grupami. I tutaj można z czystym sumieniem powiedzieć, że Henryk Brzozowski
był prekursorem
i też całkiem nieźle finansowo na tym wyszedł. Oczywiście teraz nie musi mu ujmować tego czynu bohaterskiego, bo tak jakby mimochodem, tym okrągłym stołem, udało mu się właśnie tą hierarchię ściągnąć z tego spotkania. I opozycja, i rząd PRL-u były na równym stopniu i miały taki równy start.
Właśnie. Ale dlaczego 14 elementów?
No właśnie, wiosna ludów, to jest jasne, ale też zrywy wolnościowe w Polsce. No tutaj 14 jest moim zdaniem logiczną konsekwencją. No ale teraz właśnie sobie tak pomyślałem, że, bo mówiliśmy o Uścikowie, w tym roku tam jest naprawdę straszna susza.
Rodzina Radziwiłł. W rolach głównych
matka Krystyna. Krysia.
Córka Agnieszka. Agnes.
Dziadek Hieronim. Hieronim.
Drożyzna i pustki na półkach. O co chodzi? Jakiś kolejny ekonomiczny kryzys albo wojna z Rosją się szykuje?
Tam Krysiu, to przez suszę.
Ale to jest jakiś skandal, no. No kupiłem 3 ziemniaki po 20 zł sztuka. Będzie po jednym na osobę. I jedna marchew za 17 zł, no. Okej, zrobi się jarzynkę, a do tego 4 kilo wieprzowiny. No ta była tania jak barszcz, to się kotletów narobi.
A na pierwsze co będzie?
No barszcz, był tani jak wieprzowina.
A owoce kupiłaś? Z czego zrobię sobie smoothie? No bo chyba nie z mięsa.
A dlaczego nie? Mam już dosyć tego wegańskiego bełkotu. Zapomnij o owocach w tym roku. Czereśnie kosztują majątek, a na jagody są zapisy i przedpłaty.
No trudno. Dodam majonezu, syropu klonowego, może stworzę jakiś nowy przepis. Paleo?
No pewnie, córeczko. Jak się zmiksuje, to wszystko tak samo smakuje. I wegety dodaj. Ona zawsze poprawia smak potraw.
Krysiu, to ja teraz rozumiem twoje oburzenie. Czy tym rolnikom już do końca odbiło?
Właśnie. Powinni się cieszyć, że mogą się przy pracy opalić.
Wielki mi problem. Susza. Podlewać im się nie chce. Lenie śmierdzące.
To w sumie lepiej nawet, niż by im wszystko przegniło z wilgoci. No tak czy nie?
No pewnie, że tak. Tata ma rację. Polak po prostu zawsze musi narzekać.
Bo widzisz, ja twoje storczyki i paprotki, tak jak prosiłaś, podlewam bez przerwy i bez wytchnienia. Żadnej suszy one u mnie nie zaznały. Ale coś jakby za dużo im tego szczęścia było. Krótko mówiąc, zgniły, czy też jakby spleśniały.
Moje storczyki? Ja nie narzekam. Ale chyba zaraz zwariuję.
Rodzina Radziwiłł.
Henryk Brzozowski, No szkoda, że nie ma jakiegoś poematu na jego temat, bo chętnie bym teraz wydeklamował taki właśnie.
Ja myślę, że on by sobie wcale tego nie życzył, bo to taki człowiek, który nigdy nie zachłysnął się swoją sławą i do tej pory...
To prawda, to prawda.
Do tej pory struga sobie coś z drewna, a to fotel bujany, a to tak, ma żonę, ma wnuki już.
Czterech wnuków.
I cały czas coś im tam robi z drewna. To jest jego pasja. On nie chce za to żadnego splendoru.
Więc zobaczcie, jak dużo w historii, nawet takiej naprawdę poważnej, która się odbiła na całym kontynencie, może nawet na całym świecie, zależy od pasji. Od pasji każdego z nas.
Dlatego zachęcamy, jeśli państwo macie jakieś naprawdę pasje, kultywujcie je, podlewajcie, pielęgnujcie.
Zmieniajmy tą historię w każdym jej momencie. Tym apelem kończymy naszą audycję, którą poświęciliśmy genialnemu stolarzowi z Henrykowa, Henrykowi Brzozowskiemu, za jego wkład w historię, a państwu, mam nadzieję, motywując też państwa do właśnie tych zmian, dziękujemy za uwagę. Gołolec z Golana w składzie
Ewa Lewy,
Piotr Bordel
i Adam Gusowski. Życzę państwu
dobrej nocy.
Dobranoc.
Dobranoc.
Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz, by przeżyć jeszcze raz. Chłopcy, już czas, bo sól zatopi tu nos. Więc bronimy się najlepiej z Bogiem roz, by przeżyć chociaż raz. Koniec.